Brat Stworzenia. Opowieści o świętym Franciszku z Asyżu.
Cześć Boże, przy mikrofonie ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin. W poprzedniej audycji mówiłem o nawróceniu Franciszka z Asyżu. O nawróceniu, które powinno nas bardzo interesować, dlatego że żyjemy w czasach, w których wiele mówi się o potrzebie zmiany Kościoła na lepsze, o potrzebie naprawiania Kościoła. Rozmawiamy o tym, co robić, żebyśmy mogli wpłynąć na lepszą jakość życia wspólnoty, którą jest Kościół katolicki. Franciszek z Asyżu rozpoczął odbudowę Kościoła od siebie. W poprzedniej audycji wspólnie spojrzeliśmy na Franciszka, który uznaje swoją grzeszność. Spojrzeliśmy na Franciszka, który widzi, jak odrzucenie od siebie grzesznego życia sprawia, że nagle inaczej można spojrzeć na drugiego człowieka. Wtedy nic już od drugiego człowieka nie odrzuca. Nawet jeżeli jest to trędowaty, bo właśnie Franciszek spotkał trędowatego i mówił: kiedy żyłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się przykry. A kiedy zmienił swoje życie, kiedy odrzucił grzechy, potrafił podejść do każdego człowieka. Wtedy, kiedy człowiek się zmienia wewnętrznie, kiedy odrzuca od siebie grzeszne życie, wtedy nic już od drugiego człowieka nie odrzuca. Nawet jeżeli jest to trędowaty, człowiek, który swą powierzchownością brzydzi, odrzuca. I chodzi tu również o wnętrze człowieka. Tu nie chodzi tylko o trąd jako chorobę. Chodzi tu również o wnętrze człowieka. Dzisiaj pozostajemy wpatrzeni w Franciszka z Asyżu, który się nawraca. Jego życie zmienia się diametralnie. Zmienia się jego sposób bycia. Zmienia się jego sposób postrzegania świata. Zmieniają się jego relacje z innymi ludźmi. Zmienia się jego podejście do Boga. Zmienia się jego podejście w ogóle do całego świata, do całego stworzenia. To, że Franciszek nagle innymi oczami zaczął patrzeć na cały świat, na stworzenie Boże, czyli na całą przyrodę, tę ożywioną i nieożywioną, stało się czymś, co decyduje w dużym stopniu o rysie duchowości franciszkańskiej. To już zostanie złączone ze świętym Franciszkiem na zawsze. Wśród wielu aspektów duchowości franciszkańskiej właśnie umiłowanie przyrody, to umiłowanie świata roślin i zwierząt okazuje się być ważnym, znaczącym rysem tej duchowości, duchowości franciszkańskiej. W 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologii oraz patronem ekologów. Święty Jan Paweł II przyczynił się zresztą do, można powiedzieć, ochrzczenia terminu ekologia. Wcześniej wielu katolików uważało, że termin ekologia powinien kojarzyć się z ruchami lewicującymi, liberalnymi, z ruchami, dla których pokochanie przyrody staje się niczym religią, że powinien kojarzyć się ten termin często z ruchami, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, może wręcz przeciwnie, z ruchami, które nawet walczą z Kościołem. Ostatni papieże przyczynili się do tego, że zmieniła się mentalność w tej materii. Papież Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, no i papież Franciszek. Tak, sprawa troski o nasz świat, o przyrodę, o życie stała się wspólnym gruntem do dyskusji wierzących z niewierzącymi o tak pilnej, potrzebnej sprawie, jaką jest troska o wspólny dom. Niewierzący w Boga powiedzą nasz dom, a wierzący w Boga, oprócz wskazania na ten nasz dom, mogą powiedzieć stworzenie Boga, które jest nam dane, ale zarazem zadane. Są ruchy, które stwierdzą, że nie ma hierarchii w świecie, że całej przyrodzie należy się na jednym poziomie troska i szacunek, a my wierzący w Boga powiemy, że człowiek jest koroną stworzenia, ale troska o całe stworzenie to wypełnianie przykazania, największego przykazania, przykazania miłości. Kochaj Boga całym sobą, czyli tego, który jest stworzycielem. Kochaj bliźniego jak siebie samego, czyli w tym przykazaniu jest również ekologia, troska o stworzenie, o całe stworzenie. Ostatni papieże docenili bardzo temat ekologii właśnie. Robiąc to, odnosili się zwykle do świętego Franciszka z Asyżu. Papież Paweł VI w tym znakomitym wyczuciu w myśli społecznej porusza zagadnienie ochrony stworzenia. Później Jan Paweł II ustanawia świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologów i ekologii. Benedykt XVI, wskazując na przykazanie miłości, mówi o ochronie stworzenia. Kolejny papież bierze świętego Franciszka za patrona swojego pontyfikatu, przyjmuje imię Franciszek, często się do niego odnosi i pisze encyklikę Laudato Si, w trosce o wspólny dom. W cyklu tych audycji, drodzy radiosłuchacze, będziemy jeszcze wracać do nauczania papieży, do współczesnej myśli teologicznej związanej z zagadnieniami ekologii. My pozostańmy teraz przy samej postaci świętego Franciszka z Asyżu, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego stał się patronem ekologii i ekologów? Dlaczego do świętego Franciszka z Asyżu odnoszą się tak często wierzący i zarazem niewierzący? Dlaczego stał się figurą ochrony stworzenia dla ruchów ekologicznych, tak chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich? Dlaczego jest lubiany? Tak? Dlaczego ten święty Franciszek z Asyżu jest lubiany przez różne środowiska, i katolickie, i niekatolickie, chrześcijańskie i niechrześcijańskie, tak, wierzących i niewierzących? Święty Franciszek nie pozostawił po sobie opasłych dzieł, w tym na temat ekologii. Nie ma w swoim dorobku znaczących przemówień. Nikt nie mówił w średniowieczu o szczytach klimatycznych, ani nikt nie bił na alarm, że klimat się ociepla, że trzeba jakiegoś zrywu ekologicznego. Jednak święty Franciszek pozostawił coś po sobie. Święty Franciszek z Asyżu również dzisiaj zachwyca, zadziwia, pociąga i inspiruje. To było w nim, to było w jego życiu, w tym nawracającym się do Boga młodym Franciszku z Asyżu. To było w tym jego nawróceniu się, czy może jeszcze inaczej, w tym procesie nawracania się. Nawrócenie młodego Franciszka było związane z porzuceniem wszystkiego, co posiadał. To był ruch w jego życiu bardzo radykalny, taki widzialny znak dla wszystkich. Porzucenie wszystkiego, włącznie ze swoim ubraniem, które było dla mieszkańców średniowiecznego Asyżu symbolem bogactwa. Bo Franciszek był dzieckiem bogatych kupców, rozprawił się ze swoim ojcem i nie chciał od niego nic. Nie chciał żadnego spadku, nie chciał żadnego bogactwa. Oddał wszystko, oddał to, co posiadał. nawet ubranie. Opuszcza miasto i przepojony poczuciem wolności idzie do miejsc ciszy, na łono przyrody. Biografowie mocno to podkreślają, że w tym momencie nawrócenia Franciszek jest zupełnie wolny. Nie ma nic do stracenia. Dlatego jest zupełnie wolny, bo nie ma nic do stracenia. Wszystko porzucił, wszystko oddał. Jedyne, co ma, to przyroda, to ziemia, po której chodzi i na której śpi, to drzewa, pod którymi się chroni, to ptaki, które śpiewają, to miejsca, które podziwia, to mały kościółek, do którego wchodzi i rozmawia tam z Jezusem, pytając: Panie, co chcesz, abym uczynił? I modli się słowami: Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełnił Twoją świętą i nieomylną wolę. Młody Franciszek z Asyżu jest wolny. Czy musiało tak być? Czy Franciszek z Asyżu musiał wszystko porzucić? Dlaczego ten młody Franciszek, nawracając się, tak radykalnie zostawił wszystko i w pewnym momencie przyjął jedynie habit, przypominający worek przepasany sznurem? Nie ma nic, tylko on i to, co otrzymuje z opatrzności Bożej. Odsuwa się z miasta, odsuwa się od ludzi, idzie w góry, idzie w te lasy okalające Asyż. Tam nie spotyka nikogo. Tam jest jedynie Franciszek i cisza, i ziemia, i skały, i drzewa, i ptaki, i inne zwierzęta. Niebo błękitne i to czarne, gwieździste niebo. Słońce i księżyc, powietrze, którym oddycha. Co ma wtedy Franciszek? Właśnie to ma. Stworzenie, z którym się brata. I wszystko nazywa swoją siostrą i bratem. To jest dopiero początek przygody Franciszka po nawróceniu, kiedy zaczyna się jego przemiana. Ten początek musiał odcisnąć na nim mocne piętno, skoro pod koniec życia, kiedy już stworzone zostały struktury zakonu, kiedy ma już współbraci, kiedy choruje, kiedy czuje, że przychodzi śmierć, pod koniec życia dopiero napisze jakże znaną dzisiaj w różnych kręgach, środowiskach pieśń, pochwałę stworzenia, tak zwaną pieśń słoneczną, bo tam słońce, księżyc, gwiazdy, wszystko, co widzi, nazywa swoim bratem, siostrą. Wiemy z historii, że później Franciszek ma braci, powstaje zakon, powstają miejsca dla wspólnot, klasztory, ale co się dzieje teraz? Kiedy odchodzi od swojej rodziny, od swoich rodziców, kiedy zostawia wszystko, kiedy oddaje wszystko, kiedy jest wolny, kiedy tak radykalnie, no nie ma nic do stracenia. Co się dzieje teraz? Dlaczego ta samotność? Dlaczego tylko te góry i lasy, przyroda, stworzenie? Dlaczego wędruje, szedł samotnymi drogami człowieka, który niezrozumiany znalazł się poza modelem kulturalnym swego społeczeństwa. Mógł zerwać z przeszłością. Autorzy pierwszych życiorysów Franciszka nie piszą nic o walce wewnętrznej. To nie była walka, to nie było spieranie się z Bogiem. To była duchowa pustynia, która dokonywała się teraz we Franciszku w odosobnieniu, właśnie na łonie natury, w tym zbrataniu się ze stworzeniem. To było szukanie i właściwe znalezienie drogi do oryginalnej duchowości, duchowości franciszkańskiej. W tych lasach i dolinach Franciszek myślał o Bogu. Żył w serdecznej łączności ze swym Panem. modlił się. Piszą ci, którzy później byli pierwszymi współbraćmi Franciszka z Asyżu, że po swojej wewnętrznej przemianie doszedł do pełnej dojrzałości. I piszą tak, że nie mógł spojrzeć na kwiat, ani usłyszeć strumyka, by jego serce nie kierowało się ku Bogu. To był istny oddech duszy. Jego życie stało się modlitwą. To było oddychanie w środowisku Bożym. Potrafił modlić się całym sobą, całym ciałem. Nie był to jednak cel duchowej drogi Franciszka. Ten sposób ascezy dopiero prowadził go do mistycznego życia. To było później. On cały czas dojrzewał. Póki co Franciszek przeżywa przemianę. Rozprawia się z przeszłością. Odkrywa Boga w całym stworzeniu, z którym się brata. Pustynia, odosobnienie skończy się dla Franciszka. Idzie dalej. Spotyka się z tymi, z którymi założy pierwszą wspólnotę braci. Ale początki duchowości są tutaj. Zbratanie się z całym stworzeniem pozwoliło Franciszkowi patrzeć na wszystko oczami Boga, oczami Stwórcy. Jego serce było wypełnione wdzięcznością Bogu za wszystko, co widział, co czuł, co dotykał. Zachwyt nad stworzeniem było jego modlitwą, było wdzięcznością Bogu, było uwielbieniem Boga, Boga Stworzyciela. Może właśnie ta wrażliwość na stworzenie sprawiła, że uwielbiając Boga w modlitwie, robił to właśnie w taki sposób. Franciszek pozostawił po sobie taką modlitwę. Uwielbienie Boga Najwyższego. Ty jesteś święty Pan, Bóg jedyny, który czynisz cuda. Ty jesteś mocny. Ty jesteś wielki. Ty jesteś najwyższy. Ty jesteś Królem Wszechmogącym. Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi. Ty jesteś w Trójcy jedyny, Pan Bóg nad Bogami. Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro. Pan Bóg żywy i prawdziwy. Ty jesteś miłością, kochaniem. Ty jesteś mądrością. Ty jesteś pokorą. Ty jesteś cierpliwością. Ty jesteś pięknością. Ty jesteś łaskawością. Ty jesteś bezpieczeństwem. Ty jesteś ukojeniem. Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem. Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością. Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym. Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością. Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym. Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem. Ty jesteś nadzieją naszą. Ty jesteś wiarą naszą, Ty jesteś miłością naszą, Ty jesteś całą słodyczą naszą, Ty jesteś wiecznym życiem naszym, wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem Wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.
O świętym Franciszku z Asyżu opowiada ojciec Oskar Maciaczek, franciszkanin.